Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział dzisiaj będziemy omawiać i poproszę Andrzeja, żeby dla nas przeczytał cały rozdział, czyli 20 wersetów.
Ciężkie zadanie. Trzymaj się palce, żeby to nie pomoże. Pierwszy, drugi.
Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne, chociaż ucierpieliśmy. Jak wiecie, doznaliśmy zniewagi Filipin, odważyliśmy się Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii. Tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem. Nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych, a jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także. Jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. Wiecie, tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących. Bracia, wyście się stali naśladowcami Kościoła Boga, które są w Judei w Chrystusie Jezusie. Ponieważ to samo, co on od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich. Tak dopełniają się zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi. Ale przeszkodził nam szatan. Ale jakaż jest nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały? Czy nie będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością.
Dzięki, Andrzeju. Słuchajcie, to jest cały drugi rozdział pierwszego Tesaloniczan. Dwa tygodnie temu mówiliśmy takie wprowadzenie do tego listu i też pamiętacie, chodziło o to, żeby powiązać to z dziejami apostolskimi, gdzie ewidentnie mamy taki coś dziwnego w tym kościele w Tesalonice jest. Co jest takiego dziwnego, to to, że Paweł był tam tylko 3 tygodnie wśród prześladowań. Od razu się tam były, ludzie się nawracali, od razu przychodzili prześladowania. Więc takie niespotykane, bo dla Pawła było takim wielkim zaskoczeniem. I teraz po paru tygodniach, miesiącach Paweł pisze do nich list. No właśnie, głównym tematem tego listu jest, pamiętajcie, pochwycenie, czy przyjście Pana Jezusa po Kościół. Ale tutaj jeszcze dzisiaj nie będziemy na ten temat mówić, dopiero chyba w trzecim rozdziale się zaczyna rozwinięcie tego tematu. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na parę rzeczy. Ja tu mam podkreślone chyba z 10 rzeczy, to tak z godzinę potrwa, nie? Zanim wszystko przekażę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Pierwsza rzecz, w trzecim wersecie Paweł mówi tak, że upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu. Nie pochodzi z błędu. Słuchajcie, to co Paweł głosił, zresztą to co dzisiaj obserwujemy w świecie, bardzo często gdy głosimy prawdę Ewangelii, ludzie się z nas prześmiewają, mówią, bzdury opowiadać, jak to może być takie proste, tak? Nie biorą w ogóle pod uwagę to, że proste to jest Ewangelia. Jest prosta, ale jest prosta dla nas, ludzi, bo wystarczy przyjąć. Natomiast Ewangelia nie była łatwa dla Boga. Bo to, że to On jest dzisiaj proste do przyjęcia dla nas, ludzi, uwierz, a będzie zbawiony, tak? Kosztowało Boga Ojca Syna, tak? Bóg dał swojego Syna na straszne męczarnie. Jak sobie to uświadomimy, to myślę, że wtedy nie będziemy tak lekceważyć tego. Bo ludzie generalnie lekceważą przesłanie tego i dlatego wymyślają różne rzeczy. A to jest błędne, to jest oszustwo. Tutaj niektórzy dopatrują się podstępu. I powiem wam tak, co z tym podstępem? Ostatnio zauważyłem. Nie wiem, czy to ludzie wierzący, czy niewierzący, ale jest dużo takich mądralińskich w internecie, którzy posługują się Biblią. Nie znam tych ludzi, więc trudno mi powiedzieć, czy to ludzie wierzący, czy nie. Ale na przykład jeden z nich ostatnio nazwał fałszywymi nauczycielami wszystkich tych, którzy nauczają wieczne bezpieczeństwo, bo zbawienie jest utracalne. I oczywiście rzuca z 10 wersetów i powiem wam tak, przygląda się tym wersetom i każdy z nich jest wyrwany z kontekstu. Jeden mówi zupełnie o czymś innym, drugi mówi zupełnie o czymś innym, a on wszystko to wypisał jako utracalność zbawienia. I tak czytasz to i tak sobie myślisz, kurczę, głupio oskarżać tych, którzy głoszą wieczne bezpieczeństwo, a tak naprawdę nie wiem, czemu ludzie nie potrafią nawet statystycznie myśleć. Ja zawsze mówię ludziom, ale wiecie, że na nieutracalność zbawienia ja wam mogę dać 100 wersetów, a nie 10, tak? Jeżeli mam 100 wersetów na to, że zbawienie jest nieutracalne, a wy macie 10, które niby mówią o utracie, to przepraszam, to co jest bliższe prawdy, tak? Te 100 wersetów czy te 10, tak? To już po tym widać, że coś jest nie tak, tak? Ale druga sprawa jest taka, że powiem wam tak, zauważyłem niestety taką tendencję, każdy z nas ma, myślę, że ja chyba też pewnie ją mam, że my bardzo często mamy swoje przekonania, zupełnie niebiblijne, no ale ponieważ jesteśmy przecież chrześcijanami, tak, to wypadałoby te nasze przekonania podeprzeć jakimiś wersetami biblijnymi. I my tak po prostu robimy, że nieważne, czy ten werset mówi na ten temat, czy nie, ale mi pasuje akurat, żeby kogoś do czegoś przekonać, więc sobie go tak biorę i sobie go tak używam. Tylko, że powiem wam tak, znam trochę różnych sekt, które też twierdzą, że są chrześcijańskie i one dokładnie tak czytają Biblię. Dzisiaj wierzący robią dokładnie to samo. Więc ja się zastanawiam, Boże, gdzie my jesteśmy, tak? Jeśli my tak samo wyrywamy z kontekstu wersety jak Świadkowie Jehowy, jak Mormoni, jak Krishnowcy, którzy też używają Biblii, to jaki my wpływ mamy na ludzi? Czy nie robimy coś takiego, że upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, tylko z podstępu? Bo to jest podstęp. Powiem wam tak. Całą tą dyskusję, bo tam prowadziłem przez chwilę dyskusję z tym młodym człowiekiem, który tam wszystkich oczywiście prawem walił po głowie i że to o utracalności zbawienia jest mowa. No, wiecie, jak ucięła się rozmowa? Poprosiłem go, czy możesz mi krótkimi słowami napisać, jaką Ewangelię, czyli dobrą nowinę głosisz? Wiecie, że się rozmowa urwała? Nie dostałem odpowiedzi. Bo co? Bo ludzie głoszą coś i w ogóle nie kojarzą, że to, co głoszą, nie jest dobrą nowiną. No bo przepraszam bardzo, To tak samo jak na wykładach z angiologii sobie tak uświadomiłem pewną rzecz, nie? Tam jest taki fragment, gdzie jest powiedziane, że radość jest w niebie wśród aniołów Bożych, gdy co? Gdy jeden grzesznik się upamięta, tak? Jest radość, jest taki werset? Jest radość wśród aniołów? Werset tak myślę, jacyś ci aniołowie są naiwni i głupi, nie? Czemu oni się cieszą? Przecież on jeszcze straci zbawienie, no to co to za radość? Tak? Widzicie, o czym mówię? To jest oszukiwanie ludzi. Jeśli głosisz im Ewangelię, że przyjdź, uwierz w Jezusa, tak? I ludzie są zbawiani z łaski przez wiarę, ale później, co? Mija parę dni, tygodni? No to bracie, jak teraz już jesteś chrześcijaninem, to teraz tu masz, chłopie, całą listę przepisów, zasad, które ty musisz przestrzegać, a jak ich nie będziesz przestrzegał, to straci zbawienie. Wow! Super dobra nowina. Oszukujecie ludzi. Bo dla mnie uczciwe by było powiedzieć, słuchajcie, zbawiony będziesz, jak zaufasz Jezusa, Jezus da ci moc, będziesz prowadził bezgrzeszne życie i wytrwasz do końca. Nie powinni tak głosić Ewangelii? To czemu tak nie głoszą? Bo to nie jest dobra nowina. Nie widzicie tego? To jest tak proste. To nie jest dobra nowina. Jakby mi ktoś głosił taką dobrą nowinę, to prawdopodobnie do dzisiaj bym się nie nawrócił. Bo dla mnie to, ja nie widzę żadnej różnicy, czy ty za swoje zbawienie musisz odsłużyć przed czy po. To nie jest tak? Tu jest przedpłata, tu jest zapłata. O, taka jest różnica. Ale przepraszam bardzo, o czym ty mówisz? Zbawienie, o którym ja czytam w Biblii, jest zbawieniem wiecznym. Jeśli Bóg cię zbawił, to zbawił cię na wieki. Nie ma w dobrej nowinie i tą Ewangelię Bożą, którą Bachem głosi, mówi, nie ma podstępu. To nie jest tak, że tak, mówisz Pana Jezusa, będziesz szczęśliwy, ha, będziesz, ho, super, miał relację z Bogiem, ale, a później ci powiem, ale wytrwaj. Nie? Po prostu to jest oszukiwanie ludzi. Paweł głosi dobrą nowinę, Ewangelię Bożą, Ewangelię łaski. I to się nie zmieniło. Jak przyszli jacyś ludzie, żeby to zmienić, pamiętacie, byliście do Galacjan to było, tak? To Paweł jak nazwał wierzących? Idiotami ich nazwał. Czy wyście zwariowali? Przychodzi ktoś wam głosić inną Ewangelię, chociaż nie ma innej Ewangelii, a wy to przyjmujecie. Ja głoszę wam Ewangelię łaski, zostaliście zbawieni, a teraz przyjmujecie coś innego? Prawo? Ja przyniosłem wam wolność, a wy pod prawo z powrotem? Przecież Żydzi powinni wiedzieć, że prawo nie działa. Bo nie jest tak? Jakby byli uczciwi sami przed sobą, to nie powinni dojść do wniosku, że prawo nie działa? Że przez prawo nie będą zbawieni? Przecież to jest oczywiste, że nie będą. Ale czy ciekawe, bo młodym ludziom, młodym wierzącym się czasami wydaje, że oni lepiej wszystko wiedzą. Tak, ja wytrwam z Bogiem. W relacji z Bogiem przez 50 lat mojego życia nigdy nie zgrzeszę i będę chodził z Bogiem przez trele morele. Zapominasz, że masz jeszcze starą grzeszną naturę, która jeszcze nie umarła. Możesz sobie tak gadać, ale to nic nie da. Będziesz upadał. Skąd o tym wiem? Bo po co apostoł Jan pisze, że jeśli upadniemy, to mamy możliwość powrotu do Boga. No bo upadniemy. Bo mamy tą starą grzeszną naturę aż do śmierci fizycznej. Mamy ją. Nikt jej nam nie zabrał. Według ducha mamy chodzić. I wtedy będziemy umartwiać, czyli zabijać tą swoją starą grzeszną naturę. Ale to jest cały, to jest walka, którą codziennie prowadzisz. Czy uśmiecasz samego siebie, czy nie? Jeśli nie, no to ciało rządzi, no. A jak ciało rządzi, to grzeszy, no. No nie ma innej opcji. Codziennie mamy brać swój krzyż, tak? Paweł mówi? Codziennie. Wiesz, co to znaczy codziennie? To znaczy codziennie. Codziennie tę samą walkę musisz ze swoim ciałem przewalczyć. I albo uśmiercisz swoje ciało, albo będziesz żył w ciele. I ta walka ma nam towarzyszyć, no bo tak Boże Słowo mówi. Chrystus się rozprawił z tym wszystkim. Chrystus się rozprawił ze wszystkimi grzechami. Chrystus jest jedyną zapłatą za nasze grzechy. Chrystus, jak daje ci życie wieczne, to daje ci życie wieczne, a nie na próbę. O, na próbę. Słyszeliście o Ewangelii na próbę? O dobrej nowinie na próbę? Bo ja też już słyszałem, niestety. Czego to ludzie nie wymyślą naprawdę? Masz dobrą nowinę, przyjmujesz tą dobrą nowinę, ale teraz musisz Bogu udowodnić, że jesteś godny tej dobrej nowiny. To nie jest dobra nowina. To nie jest ta dobra nowina, którą Paweł głosił i to nie jest ta dobra nowina, którą dzisiaj wielu używając podstępu głosi, tak? Nie dajcie się oszukać. Paweł mówi, ja głoszę Ewangelię, tu nie ma żadnego oszustwa, nie ma żadnego podstępu, nie ukrywam czegoś przed wami. Tak brzmi dobra nowina. Przyjmij ją i jesteś zbawiony. Dobra nowina. Paweł dalej pisze tak. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. O coś, o co Paweł prawdopodobnie tutaj był oskarżany, to to, że głosi z niewłaściwych pobudek. Nie wiem, żeby na złość Żydom zrobić, albo coś tam ludzie różne pomysły mają, tak? To tak jak nam czasami zarzucali, nie? O, wy głosicie Ewangelię, bo chcecie więcej wiernych, żeby więcej kasy było. O, dobry biznes, nie? Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że na szczęście Paweł mówi, że to Bóg bada nasze serca. Jeśli rzeczywiście robię to ze złych pobudek, to ja wiem, do kogo należy, tak? Czy mój ojciec w niebie będzie mu się podobało, jak będę miał jakieś złe motywacje do działania? To on to skoryguje. On potrafi to zmienić. Słuchajcie, czasami ma ciężką rękę ten nasz Pan Bóg. On nie słucha nowoczesnej psychologii, gdzie dzisiaj dzieci nie można tknąć. Tak? On nie żałuje swoim dzieciom rózgi, bo je kocha. I ty i ja potrzebujemy czasami oberwać od naszego kochającego Ojca, który bada nasze serca. I to jest piękne, że to odpowiadamy przed Bogiem. Nie przed ludźmi, nie tego, co oni mówią, tylko odpowiadamy przed Ojcem w niebie. Nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwem, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością. No i tutaj kolega Paweł jakby odpowiada, tak widać fajnie, jak Paweł odpowiada jakby na oskarżenia, które ludzie mogą rzucać w jego kierunku, nie? A on to robi dla pieniędzy, no bo chciwość, tak? On nawet będzie wam schlebiał, żeby tylko kasy więcej dostać, tak? Ale Paweł, ciężko by to było udowodnić. Dlaczego? Bo Paweł się broni tak, on mówi, że jak byłem wśród was, to nie wiem, czy pamiętacie, ale nocami i dniami pracowałem na swoje utrzymanie. Nie wziąłem od was ani groszy. Więc jak ktoś może mnie oskarżać o chciwość, tak? W innym liście tego do Koryntian mówi, też utrzymywał się sam i mówi, nie robiłem tego, żeby was zawstydzić, ale właśnie, żeby nikt mnie nie oskarżał, że robię to dla kasy. I tak nie z chciwości, nie z pochlebstwem, czyli nie, bo będę głosił taką Ewangelię, żeby wam się podobała, żeby więcej nas było, nie? No słuchajcie, tu w tym kościele nie usłyszycie takiej Ewangelii. Nie będę wam głosił Ewangelii, że jak przyjdziecie do Jezusa, to będziecie lepszymi fulami jeździć, to będzie wam się bardziej finansowo, tak? Bo przyszliście do Jezusa, a przecież Ewangelia to też sukces w biznesie, w pracy, w szkole, wszędzie. Bo przecież jesteś dzieckiem Boga. To też jest fałszywa Ewangelia. No nie masz. Paweł, zobaczcie, co Paweł obiecuje Tesaloniczanom. Mówi, słuchajcie, głosiłem wam Ewangelię. Zaczął wam się lepiej powodzić? Prześladowania przyszły. Ojejku, no tego się nie spodziewałem. No przecież ja wam taką fajną Ewangelię powiedziałem. No, będziecie bogaci, zdrowi i długo będziecie żyli. Tu na ziemi oczywiście. To jest ta Ewangelia? Nie, to nie jest ta Ewangelia. Dobra nowina mówi o życiu wiecznym w niebie. Życiu w obecności Boga, a nie żeby tu dobrze ci się powodziło. Jeśli Bóg będzie chciał, to Ci będzie się powodził, ale może być, że to nie jest w Bożym planie. Bo Boży plan jest najlepszy dla Ciebie i dla mnie. Pamiętaj o tym. To tak jak na grupie, żeśmy w czwartek studiowali. Akurat jesteśmy w tym momencie, gdzie Paweł, będąc na polu misyjnym, chusteczki uzdrawiające rozsyła. Słuchajcie, takie miał namaszczenie, takie cuda czynił. Chusteczkę wyciągał z kieszeni, pocierał pod skórę, wsadzał w kopertę, wysyłał do innego miasta, tam ktoś brał tą kopertę, otwierał, wyciągał chusteczkę Pawła, dotykał chorego czy opętanego i został uzdrowiony. Niesamowite, nie? Ale ten sam Paweł wiele lat później chorego Trofima zostawia, tak? Nie mógł go chusteczką posmarować, nie? Uzdrawiająco, tak? Do Tymoteusza pisze, słuchaj, pij ze względu na swoje problemy żołądkowe, mieszaj wino z wodą, no żeby pomóc sobie, tak? Żebyś nie cierpiał tak bardzo. A mógł mu znowu chusteczkę wysłać, ja tych nie wysłał. Bo nie miał już tej mocy. Bo Bóg nie działał już takie cuda przez niego, tak? On wiedział dobrze, że to, co się dzieje z łaski Bożej. I to Bóg robi, a nie on. On nie ma mocy, jeśli Bóg mu tej mocy nie da. Bardzo proste. I tak samo jest z nami, że czasami my tak się zastanawiamy, kurczę, jak ja mogłem nie widzieć tego grzechu, albo jak ja mogłem nie widzieć, że ktoś mnie oszukuje, nie? Przecież mam Ducha Świętego, przecież Duch Święty mógłby mi objawić, tak? Ale wiesz o tym, że Bóg ma swój czas i swoje miejsce? Bo Jego plan jest o wiele większy i doskonalszy niż Twój? Czasami wcale Bóg nie chce, żeby szybko coś wyszło. On czeka na najlepszy do tego moment. On wie, kiedy co Ci objawić. A słuchajcie, Bóg przecież ostrzega swoje dzieci nawet we snach, nie jest tak? Jak ma coś do zakomunikowania i chce Cię ostrzec, to Cię ostrzeże. Ma swoje sposoby dotarcia do Ciebie. I tutaj jest też ciekawe, w następnym wersecie, słuchajcie. Jaką postawę ma Paweł, gdy przyjechał do Tesalonicza? Najpierw mówi tak, jestem jak matka, troszcząca się o swoje dzieci, a później mówi, jestem jak ojciec, którego każdego z Was zachęcał i zaklinał, abyście postępowali w sposób godny. Oczywiście w naszej Biblii tam my mamy chyba to takie ulubione słowo tych, co lubią potępiać. Parakletos, jak on to tłumaczą zazwyczaj? No, ale nie wyleciał z góry, no. No jak u nas w Biblii jest? No kto ma Brytyjkę pod ręką, no? Bo ciekawe, że napominać. O, to jest potężne słowo. Napominać, tak. O, tak, ja też będę napominał. Paweł napomina, ja też będę napominał. Że ciekawe, że nawet w Biblii Tysiąclecia, w Biblii Katolickiej, to słowo w ogóle nie jest tłumaczone jako napominać, w takim negatywnym z tego słowa znaczeniu, tylko zostało przetłumaczone jako zachęcać. O, zupełnie inny wydźwięk słowa, co? Ojcowie zachęcają. Jako duchowy ojciec te same, że zachęca ludzi. Do czego ich zachęca? Do tego, by prowadzili życie godne swojego niebieskiego ojca. Życie tak, aby się podobać ojcu. Czyli jak pobożne życie, tak? Życie, bądźcie naśladowcami moimi, Paweł mówi, tak? W wielu miejscach tu akurat nie, ale mówi, jesteście naśladowcami Kościoła Bożego. Bo co? Bo Kościół Boży jest prześladowany i wy też jesteście prześladowani. To jest ciekawe, nie? Więc ojciec zachęca dzieci, a matka je karmi, żywi. I Paweł mówi, byłem dla was i tym, i tym. Nie? Czyli i karmicielką, żywicielką, i tym, który był odpowiedzialny za wychowanie. Tak? Piękna postawa, bo Paweł mówi, że jako żywicielka to jest niesamowite. On tak pokochał tych ludzi, że jest powiedziane, że swoją duszę chciał za nich oddać. I naprawdę, nie wiem, może doświadczyliście już jakiegoś czegoś takiego, ale jak Bóg rozlewa swoją miłość agapę w naszych sercach, to jakichś ludzi, których naturalnie byś nie był w stanie kochać. To jest naprawdę takie, że kurczę, chcesz coś zrobić, że nawet swoje życie byś był gotów oddać, nie? Za tych ludzi. Żeby co? Żeby pokazać im Jezusa. Żeby objawić im Jezusa. I Paweł miał tą postawę w Tesalonice. Kolejna rzecz. Co było takiego niesamowitego w Tesalonice, słuchajcie, gdy Paweł głosił im Ewangelię? Wiecie, dlaczego tam takie wielkie przebudzenie mimo prześladowań miało miejsce? Bo jedna ważna rzecz, posłuchajcie. Przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Czasami nawet wierzący robią to, że prześmiewają się z tego, który głosi. A przecież on jest grzesznikiem, jak on może mówić Ewangelię? Jak on może głosić? Jak on może nas nauczać? Pastorze, a kto to jest pastor? Biblia mówi, szanujcie waszych przełożonych. Nie tego Biblia naucza, chyba że inne Biblię mamy. Szanuj swoich przełożonych, których Bóg nad tobą ustanowił. Dlaczego? Bo oni mają podwójną odpowiedzialność. Ty za coś możesz nie dostać lania, a on dostanie to porządne. Bo co? Bo ma podwójną odpowiedzialność przed Bogiem. Szanujcie tych, którzy was prowadzą, którzy są waszymi liderami. Tego Słowo Boże nauczy. Ale tutaj było niesamowite, że słuchajcie, Paweł głosi ludziom niewierzącym, a oni przyjmują jego słowo jak jest na, jako nie jego, tylko jako słowo kogo? Samego Boga. I mówi, tak jest. To, co wam głoszę, to nie jest mój wymysł, to nie jest moja Ewangelia, to głoszę wam Ewangelię Bożą. I słuchajcie, to jest niesamowite. Przebudzenie w Tesalonice zaczęło się właśnie od tego, że ludzie uwierzyli, że to Bóg do nich mówi. To tak samo dzisiaj, nie wiem, ktoś może, nie wiem, w internecie będzie oglądał to, tak? Mówi, a co ty mi tu będziesz mówił, pastorze, nie? Co ty tam wiesz? Ja wiem lepiej, nie? I jakby ludzie w Tesalonice mieli taką postawę, nie nawróciliby się. I nie byliby w stanie znieść te prześladowania. Ale przyjęli to, co Paweł głosił, a Paweł głosił Ewangelię łaski. Bożej sprawiedliwości, nie ludzkiej. Oni to przyjęli jako Słowo Boga. Nie lekceważ Słowa Bożego, które jest głoszone, ponieważ głosi to ktoś, kogo nie lubisz na przykład, tak? Nie myl tych rzeczy. Paweł naprawdę nie miał miłego głosu z tego, co podają tam gdzieś różni teolodzy. Był niski, miał pistywy głos. Niemile się go tak słuchało, jako mówcę, nie? Takiego po ludzku patrząc. Ale słowo, które głosił, zmieniało życie ludzi. I to było Słowo Boże. To nie apostoł Paweł sobie stworzył swoją Ewangelię, tylko po prostu Bóg mu ją objawił, on ją przekazał. Więc nie lekceważ głoszonego Słowa Bożego. Niezależnie od tego, kto je głosi, jeśli to jest Słowo Boże, widzisz, że to jest z Biblii, to przyjmuj jako Słowo Boże. To nie jest ludzki wymysł, tak? Ewangelia łaski Bożej nie jest ludzkim wymysłem, to jest Słowo Boże. Powiem wam tak, skąd o tym wiem, że to jest Boży pomysł? A wiecie skąd? Dlatego, że dzisiaj wielu ludzi głosi Ewangelię, które nie są Ewangelią. Bardzo dużo tego jest. Dlaczego? Bo my ludzie mielibyśmy inny pomysł. Przecież ja pamiętam, że miałem kiedyś taki pomysł. W sumie wszystkie drogi prowadzą do Boga, więc nieważne, czy jesteś krisznowcem, czy jesteś chrześcijaninem, czy muzułmaninem, i tak wszystkie drogi prowadzą do Boga. Przecież Bóg jest miłością. Słyszeliście taką Ewangelię? Oczywiście, ludzie mają dużo koncepcji, tak? Pewnie nieważne, co wierzysz, byś wierzył. Też ludzie wymyślili, tak? Ale to nie jest prawdą. Bo Boża sprawiedliwość domaga się zapłaty za grzech. Bóg jest święty, sprawiedliwy. Bóg jest święty, sprawiedliwy, dlatego nie może przyjąć grzesznika, który coś z tymi grzechami nie zrobi. Więc jedyny sposób, jaki Bóg znalazł, to jest Baranek Boży, Jezus Chrystus, który na krzyżu Golgoty zapłacił za wszystkie twoje i moje grzechy. I Bóg ogłosił teraz nowy sposób zbawienia. Mówi, kto uwierzy, że Jezus Chrystus za niego umarł na krzyżu Golgoty i przybił do siebie wszystkie twoje grzechy, ma życie wieczne. To jest dobra nowina. To jest Boży sposób rozwiązania problemu grzechu. Nie ludzki, ale Boży. Ludzki, jakie jest ludzkie pomysły jeszcze? dobre uczynki. A, tak, jak będę miał dobrych, więcej od tych złych, to nie będzie źle, ocaleję. Tylko, że zapłatą za jeden grzech sprawiedliwy Bóg ustanowił zapłatę. Za jeden twój grzech. Jaka jest ta zapłata? Śmierć. A to nie dobre uczynki? No nie. To Bóg jest dawcą prawa. To Bóg ustanawia prawo. I w tym swoim prawie mówi bardzo prosto i bardzo zdecydowanie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wierzysz w to? To nie jest moje słowo. To jest słowo Boga. I dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć, to Jezus musiał za ciebie umrzeć. Bo Bóg mimo to chce cię zbawić, chce cię ocalić, chce mieć z tobą społeczność. Więc posłał swojego Syna. Przyjmij to jako słowo Boga. Bóg w ten sposób ludzi ocala, zbawia. Ludzi, z których każdy zasłużył na potępienie. Patrząc na swojego, nie wiem, dobrego sąsiada, patrząc na swoją złą sąsiadkę, jedno i drugie mu chce zbawić. Bo i ten dobry potrzebuje zbawienia, jak i ten zły. Bo każdy jest grzesznikiem. Bo każdy potrzebuje Zbawiciela. Nawet, słuchajcie, niewiasta, z której Jezus się narodził, potrzebowała Zbawiciela. Jeżeli potrzebowała Zbawiciela, to była świadoma tego, że jest grzesznikiem, nie jest tak? Mówię o Marii, ale mówię o biblijnej Marii. Nie tej Marii, którą teraz ludzie stworzyli, tylko mówię o tej, którą mamy w Słowie Bożym. Bo jeśli Maria była bez grzechu, to jaki sens ma jej modlitwa? Rozradował duch mój się w Bogu, Zbawicielu moim. Maria to powiedziała? Potrzebny jej Zbawiciel, gdy była bezgrzeszna? Tak, wyobraź sobie, że był. Potrzebny jej Zbawiciel. Potrzebny jej był też Jezus, który za nią poszedł na krzyż kokoty. Słowo Boga, a nie nasze koncepcje, pomysły lepsze, jak zwykle od Boga, nie? I co jeszcze? Dwie rzeczy, słuchajcie. Nieźle, słuchajcie, nie będzie godzinnego kazania. No udało wam się dzisiaj. Paweł planował przyjść do Tesaloniczan, odwiedzić ich. Mówi o tym, że planował raz, planował drugi. Przeszkodził mu szatan. Czy zdajecie sobie sprawę, że czasami niektóre rzeczy, które sobie zaplanowaliście, aby zrobić, że szatan wam może w tym przeszkadzać? Czy jesteśmy świadomi tego, że żyjemy w duchowym konflikcie? Bo ja mam czasami wrażenie, że chrześcijanie to jest chyba jedyna grupa ludzi, która sobie w ogóle nie zdaje sprawy z konfliktu anielskiego. To czarownicy wiedzą, jak coś, nie wiem, wróżki wiedzą, że jest coś takiego, a chrześcijanie, coś mi nie wychodzi, to widocznie nie była wola Boża. A może szatan ci przeszkodził? Jeśli nie chodzisz w bliskości z Bogiem, to nie będziesz wiedział, kto tak naprawdę ci przeszkodzi. A to, że szatan nam przeszkadza, to może być właśnie oznaką, że Bóg chce, żebyś coś zrobił. Nie jest tak? Że pojawiają się problemy, przeszkody, to nie znaczy, że to nie jest wola Boża. Bo my jakoś tak, żeśmy się nauczyli, że a jak wszystko idzie gładko i ładnie, to jest wola Boża. No dobra, a gdzie jest konflikt anielski? Przecież Paweł, jak to ktoś, kto to mówił? Nie wiem, czy to w Ewangeliach słyszałem, czy ktoś z pastor powiedział, że jeśli wszyscy cię chwalą za twoje kazania, to chyba źle głosisz. Nie jest tak? Przyjrzyjcie się, głosił Jezus Chrystus. Miał przeciwników? Nienawidzili go po prostu za to, co głosił. Przyszedł Paweł, głosi Ewangelię. Ma przeciwników? No przecież te Tesaloniczan prześladują. Za co? Bo wszystkim się podoba to, co on mówił? Nie. Szczególnie religijni ludzie nienawidzą Ewangelii łaski. Naprawdę. Nienawidzą. A gdzie prawo? A gdzie bezgrzeszne życie? Prawo jest drogowskazem, tak Paweł pisze w swoich listach. Wiesz, co to jest drogowskaz? Widziałeś kiedyś drogowskaz, tak? Jaki cel pełni drogowskaz na drodze, jak jedziesz? Tak? Wskazuje ci drogę, którą masz jechać. Ale nie jest już tym miejscem, do którego masz jechać, tak? Jak zobaczę drogowskaz z Warszawy, to nie znaczy, że już jestem w Warszawie, tak? Ona pokazuje drogę, która prowadzi do Warszawy. I Paweł mówi, że takim drogowskazem jest prawo. Prawo nie zbawia. Prawo jest drogowskazem. Jest tym znakiem, który macie doprowadzić do zbawienia, do Zbawiciela. Prawo ma ci uświadomić, że jesteś grzesznikiem, abyś przyjął, abyś przyszedł do Zbawiciela, abyś doszedł tam. Bo potrzebujesz go, aby żyć na wieki. Przeszkodził nam szatan. Paweł, mam nadzieję, że nie wiem, w końcu dotarł do tej Tesaloniki, ale tu, póki co tego nie robi. Nie może dotrzeć, to co robi? Rezygnuje całkowicie z kontaktu z Tesaloniczanami? Nie. Posyła list. Nie mogę tam dojść, szatan mi przeszkodził. Posyłam list. Szukam innych sposobów dotarcia, tak? Omijam tą przeszkodę. I dzięki temu dzisiaj mamy listy do Tesaloniczan, z których my możemy dzisiaj czerpać ile nauczania, zobaczcie, nie? Więc jeśli w twoim życiu Bóg cię do czegoś powołuje, a pojawiają się przeszkody, to przez nie przejdź. Jeśli to jest, albo masz wątpliwości, to idziesz do Boga, Boże, czy to jest na pewno twoją wolą, i Bóg cię zapewni. Musi cię upewnić, żebyś szedł w waszą stronę. Pamiętajmy o tym. Przeszkody często stawia na twojej drodze szatan. Więc idź do Boga z tym i rób Jego wolę dalej. I ostatnia rzecz. Piękna. To wypływa wszystko z Ewangelii, którą głosimy, słuchajcie. Tak jak ten Norbert zrobi, nie? To jest dokładnie dobra nowina. Czysta Ewangelia łaski. I co? A tu pisze Paweł, kończy drugi rozdział tak. Ale jakaż jest nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy? Widzicie? Co jest moim wieńcem chwały? Słuchajcie, po pochwyceniu, czyli po tym, gdy Jezus przyjdzie po swój Kościół, ci, którzy posnęli jako wierzący i ci, którzy będą żyli w czasie przyjścia Jezusa, wszyscy pójdziemy za Jezusem do nieba. Gdzie pójdziemy najpierw? Pamiętacie? Sąd Bema, tak? Sąd tronu Bema, my to nazywamy. Bema to jest ten tron właśnie. To jest to takie, nie tron, to jest podwyższenie, na którym stoi tron. Czy to sędziego, czy to jest podium. Bo dzisiaj byśmy, jak widzicie, zawody sportowe, to Bema często występowało na zawodach sportowych jako podium. Co to jest za miejsce? Tam staje zwycięzca. Tak? Mam pierwsze, dzisiaj mam jeden, dwa, trzy, czyli pierwszych trzech zazwyczaj staje na tym podium. Więc ten sąd Chrystusowy, na który pójdziemy, nazywa się właśnie sądem Bema. Sądem nagród. I jaką nagrodę zdobędzie ktoś, kto głosił Ewangelię? Czytacie tutaj? Słuchajcie, on tu mówi o wieńcu chwały. Zwycięzcy w tamtych czasach dostawali wieńce laurowe, pamiętacie? Takie z tych zielonych liści, nie? To właśnie to jest to słowo Stefanos. Stefan jest wieniec, słuchajcie. Nie wiedziałem, ale słowo Stefanos to jest właśnie ten wieniec. Ta nagroda to zwycięstwo. I Paweł mówi, czeka mnie wieniec chwały. A kto jest tym wieńcem chwały? Wy. Bo będziecie tam ze mną. Wspaniała zachęta do tego, by głosić Ewangelię, słuchajcie. Wieńcem chwały moim, twoim, będą ludzie, którym głosimy Ewangelię, których zabierzemy ze sobą do nieba. To jest mój wieniec chwały. To jest coś, to będzie największa radość dla nas, gdy zobaczymy osoby, którym głosiliśmy Ewangelię. Czasami to mogą być osoby, które Bóg raz tylko w naszym życiu postawił. My żeśmy coś tam im drobną rzecz zrobili, ale nie pamiętamy może tego, ale w niebie to będzie wspomniane. A pamiętasz tą osobę w pociągu, który dałeś traktat. A pamiętasz tą osobę gdzieś tam w autobusie, z którą zamówiłeś parę słów. Ta osoba dzięki tym słowom uwierzyła. I dzisiaj jest tutaj w niebie. Z nami. Wieniec chwały. Piękny wieniec, słuchajcie. Wieniec chwały. To są ludzie, których my przeprowadzamy do Chrystusa. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za Twoją motywację, Twoją zachętę do tego, by głosić tą prawdziwą Ewangelię, tą jedyną Ewangelię, bo nie ma innej. Ewangelię łaski Bożej, Ewangelię zbawienia z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, ale się kto chlubi. Nie ma tam żadnych uczynków. To jest wiara, która przyjmuje dokonane dzieło Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie, za tą dobrą nowinę, że możemy ją znać i możemy ją głosić. Że nie musimy używać żadnych podstępów, nie wiem, oszukiwać ludzi, przekłamywać różne rzeczy, żeby tylko uwierzyli. Nie musimy tego robić. Chcemy głosić prawdę. Chcemy głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie. Chcemy głosić tą jedyną drogę, która prowadzi do nieba. Jedną, jedyną. Bo tylko Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Bo tylko Jezus jest tą drogą prowadzącą do nieba. I nie ma innej. I tą drogę chcemy ludziom wskazywać. Wstąp na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus i miej życie wieczne. Panie, dziękujemy Ci, że zbawiłeś nas, że ocaliłeś nas, że wyrwałeś nas z tego świata i że nie musimy oszukiwać, przekręcać słowa, naciągać, ale możemy głosić Słowo Boże takim, jakim jest, jako Słowo Boże. I Tobie niech będzie chwała, Panie, za rzeczy i cuda, które dokonujesz wokół nas. Amen.